Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Świat niezmiennie potrzebuje ludzi głoszących radość Ewangelii, przypomniał Benedykt XVI podczas wizyty w Nemi.
Hiszpańscy biskupi przestrzegają przed ideologiami zagrażającymi rodzinie i życiu.
W Nigerii doszło do kolejnych krwawych zamachów na chrześcijan.
9 lipca witają Państwa Krzysztof Brunk
i Beata Zajączkowska.
Często wracałem pamięcią do tych soborowych dni, kiedy w Nemi przygotowaliśmy dokument poświęcony misjom. Benedykt XVI oddał się tym wspomnieniom w czasie krótkiego pobytu w Międzynarodowym Centrum Werbistowskim Ad Gentes, które odwiedził rano. Właśnie w tym miejscu, w czasie Soboru Watykańskiego II, obecny papież jako 38-letni ksiądz pracował przy przygotowaniu dekretu o misyjnym zaangażowaniu Kościoła.
Wizyta w Nemi odbyła się na prośbę papieża. Przed rokiem wiary chciał on nie tylko przypomnieć pracę soboru, ale i spotkać się z tymi, którzy misjami zajmują się na co dzień, czyli uczestnikami kapituły generalnej Zgromadzenia Słowa Bożego, mówi uczestniczący w obradach ojciec Konrad Keller.
Odchodzący ojciec generał Antonio Pernia powitał Benedykta XVI, nawiązując do historii Soboru Watykańskiego II oraz do tematu obradującej kapituły generalnej werbistów. Ze wszystkich narodów, ludów i języków, dzieląc się życiem i misją w kontekście wielokulturowym. Podziękował Ojcu Świętemu za jego ogromne zainteresowanie misjami i wspieranie działalności misyjnej Kościoła. Wspomniał też, że ponad 6 tysięcy werbistów pracuje w ponad 70 krajach świata. Po wspólnej modlitwie Ojciec Święty zażyczył sobie zrobić krótki spacer wokół domu, aby jeszcze raz mógł podziwiać piękno jeziora Nemi i całej okolicy, w której kiedyś pracował jako teolog w czasie Soboru Watykańskiego II.
Benedykt XVI przypomniał, że dekret o misjach został przyjęty przez ojców soborowych prawie że jednogłośnie. Dodał, iż stanowi on doskonałe uzupełnienie konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. Papież wskazał przy tym, że mimo upływu lat zadanie Kościoła pozostaje niezmienne – nieść światło Słowa Bożego i światło miłości Boga we współczesny świat.
Jestem naprawdę wdzięczny, że po 47 latach mogę ponownie odwiedzić ten dom w Nemi. Wiążą się z nim piękne wspomnienia, być może najpiękniejsze, gdy chodzi o sobór. Pracowałem tu w towarzystwie wielkich teologów i powierzono nam bardzo odpowiedzialne zadanie związane z przygotowaniem dekretu o misjach. Pamiętam szczególnie ówczesnego generała werbistów ojca Johanna Schütte, który wiele wycierpiał w Chinach. Został osądzony, a następnie wydalony z tego kraju. Był on pełen misyjnego zapału. Był przekonany, że trzeba nadać nowy rozmach duchowi misyjnemu. A do pomocy nie wiem czemu miał mnie, bardzo młodego teologa. Dla mnie ta praca była wielkim darem.
Benedykt XVI był trzecim papieżem, który odwiedził werbistowskie centrum w Nemi. Wcześniej byli tam Jan XXIII i Paweł VI.
Prawda ludzkiej miłości, taki tytuł nosi obszerny dokument ogłoszony przez hiszpański episkopat. Zawiera on wskazanie na temat miłości małżeńskiej, ideologii gender i prawodawstwa dotyczącego rodziny. Biskupi Hiszpanii przypominają, że niejednokrotnie zwracali już uwagę na sytuację rodziny w obliczu propozycji ustawodawczych podważających wartość małżeństwa i szerzących wprost kulturę śmierci.
Obecnie są powody do nadziei, bo w szerokich kręgach hiszpańskiego społeczeństwa wartości życia i rodziny są bardziej cenione. Musimy uznać, że do rozpowszechnienia się tej świadomości w znacznym stopniu przyczyniły się coraz liczniejsze ruchy i stowarzyszenia, które promują życie i rodzinę, piszą biskupi.
Episkopat Hiszpanii zwraca jednak uwagę, że pomimo tych oznak nadziei, w społeczeństwie nadal obecne są negatywne zjawiska jak aborcja czy rozwody. Stoi za nimi szerzenie się pewnych przesłań ideologicznych i propozycji kulturowych, czego przykładem jest subiektywistyczne pojmowanie wolności jako niezależnej od prawdy. W dokumencie analizuje się ideologię gender, według której płeć można sobie wybierać i ją zmieniać. Prowadzi to do kultury, która nie rodzi życia, ale śmierć. Episkopat przestrzega też przed konsekwencjami, które ma dla prawa i zwłaszcza dla edukacji młodych pokoleń manipulowanie językiem, jak zmienianie definicji małżeństwa czy usuwanie pojęć ojcostwa i macierzyństwa. Wzywa zatem do poparcia prawodawstwa prorodzinnego i polityki demograficznej sprzyjającej zwiększeniu liczby urodzeń. Hiszpańscy biskupi stwierdzają ponadto, że najlepszą odpowiedź na ideologię i na kryzys małżeństwa daje nowa ewangelizacja.
Synod Kościoła Anglikańskiego w Wielkiej Brytanii nie zdołał dojść do porozumienia w sprawie udzielania kobietom święceń biskupich. Głosowanie w tej sprawie miało się odbyć dzisiaj, jednak w ostatniej chwili postępowe skrzydło synodu odrzuciło kompromis wypracowany z anglikańskimi tradycjonalistami.
Przewidywał on, że parafie, które nie godzą się na posługę biskupek, miałyby do dyspozycji własnego biskupa konserwatystę. Pastorki uzurpujące sobie prawo do pełnienia funkcji biskupiej uznały, że jest to nie do przyjęcia. Musiałyby bowiem delegować własną władzę biskupią komuś, kto w ogóle nie uznaje ich posługi.
W osiągnięcie kompromisu do końca wierzył prymas wspólnoty anglikańskiej arcybiskup Rowan Williams. Przyznał on, że ustanowienie urzędu biskupek stwarza poważne problemy w relacjach z Kościołem katolickim. Jesteśmy tego świadomi i jest nam przykro z tego powodu, przepraszał z góry arcybiskup Canterbury.
W jego przekonaniu najlepsze chwile w relacjach katolicko-anglikańskich mamy już za sobą. Przypadły one na koniec lat 60., kiedy wydawało się, że zjednoczenie obu kościołów jest bardzo bliskie. Te chwile już nie powrócą, twierdzi zwierzchnik Anglikanów. W jego przekonaniu, choć pogłębia się przepaść między obu kościołami, polepszają się jednak osobiste relacje między ich zwierzchnikami. I to jego zdaniem jest jedyny powód do ekumenicznego optymizmu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Generał jezuitów i blisko 100 delegatów ze wszystkich prowincji zakonu przybyło do Kenii. Mszą w domu rekolekcyjnym Mwangaza w Nairobi rozpoczęła obrady 70. Kongregacja Prokuratorów Towarzystwa Jezusowego.
To nie jest gerontokracja, to młoda grupa. Mamy przed sobą przyszłość, stwierdził patrząc na delegatów ojciec Adolfo Nicolas. W homilii na mszy inauguracyjnej przyznał, że Towarzystwo Jezusowe od 1968 roku przeżywa kryzys, który obecnie wydaje się kończyć. Przyjechaliśmy do Nairobi, by się nawzajem zachęcać do lepszej służby i większej świętości, zaznaczył generał zakonu. Tygodniowe obrady mają wskazać blaski i cienie apostolatu jezuitów, gdyż, jak stwierdził ojciec Nicolas, zawsze szukamy, w czym możemy się poprawić.
Większość z nas przyjechała dużo wcześniej na kongregację, by móc uczestniczyć w rekolekcjach ośmiodniowych. Był to czas skupienia, modlitwy i przygotowania się do kongregacji prokuratorów.
Robert Bujak, prokurator prowincji wielkopolsko-mazowieckiej.
Był to jednak też czas spotkań indywidualnych z ojcem generałem, by omówić sytuację każdej prowincji. Było to doświadczenie i duchowe dla każdego z prokuratorów i dla ojca generała również.
Jezuickie kongregacje prokuratorów zbierają się od roku 1565. Obecna, 70., jest pierwszą w Afryce i zaledwie czwartą poza Rzymem. Z Nairobi dla Radia Watykańskiego ksiądz Józef Polak, jezuita.
Dramatyczny dla chrześcijan Nigerii był ostatni weekend. W atakach na kilka zamieszkanych przez wyznawców Chrystusa wiosek zginęło ponad 100 osób, w tym wiele dzieci. Ta kolejna w ciągu ostatnich tygodni tragedia rozegrała się w stanie Plateau. Lokalne media informują, że w kościele w Matsai policja znalazła 50 spalonych ciał.
Wszystko wskazuje na to, że tym razem sprawcami zbrodni nie są fundamentaliści z islamskiego ugrupowania Boko Haram, ale członkowie pasterskiego plemienia Fulani, większości muzułmańskiego. Od lat walczą oni o ziemię i bydło z rolnikami z plemienia Birom, głównie chrześcijanami. Wydaje się, że u podstaw obecnej tragedii stoją nierozwiązane kwestie ekonomiczne. Nie zmienia to jednak faktu, że chrześcijanie w Nigerii żyją w ciągłym strachu, mówi arcybiskup Jos Ignatius Kaigama.
To ogromna tragedia. Napawa nas smutkiem. Podjęte przez władze i agencje bezpieczeństwa kroki wydają się niewystarczające. Między członkami tych dwóch plemion od dawna trwa konflikt i zadaniem lokalnych władz jest nawiązanie z nimi dialogu. W przeciwnym wypadku będzie to wykorzystywane do politycznych rozgrywek. Kościół od lat mówił o konieczności podjęcia prawdziwego dialogu. Głos ten pozostawał jednak niewysłuchany. Sytuacja jest bardzo trudna. Jedno jest pewne. My wszyscy, zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie, chcemy żyć w pokoju i przyczyniać się do politycznego, gospodarczego i społecznego rozwoju kraju.
Dwudziestolecie wznowienia, właściwie podjęcia od zera swojej działalności, obchodzi kościół w Mongolii. Po upadku komunizmu nie było na tym terenie ani jednej parafii katolickiej. Obecnie kościół dynamicznie się rozwija, o czym świadczy między innymi wzrost liczby wiernych. Gdy w 2002 roku Jan Paweł II ustanowił prefekturę apostolską w Ułan Bator, do wiary katolickiej przyznawało się około 100 mieszkańców tego kraju. Od tego czasu liczba ta wzrosła 8-krotnie.
Jubileuszowe obchody, poza ich wymiarem liturgiczno-modlitewnym, stanowią praktyczną odpowiedź na potrzeby mongolskiego społeczeństwa. Stąd otwarcie katolickiej szkoły podstawowej oraz szpitala, w którym znajdą pomoc najubożsi. Do życia została powołana 5. w tym kraju parafia. Zorganizowano również Krajowy Dzień Młodzieży. Kulminacją jubileuszu ma być wspólne przez wszystkich katolików Mongolii sadzenie drzew, które upamiętnią pierwszych 20 lat życia odnowionego w tym kraju kościoła.
Peruwiańskie władze zgodziły się na mediację kościoła w negocjacjach z ludnością tubylczą regionu Cajamarca. W ostatnim tygodniu doszło tam do ostrych starć, w których zginęło 5 osób. Przedmiotem sporu jest budowa w tym regionie największej w Peru kopalni złota. Miejscowa ludność obawia się, że zostanie pozbawiona wody, ponieważ budowa kopalni wymaga osuszenia miejscowych jezior. Dziś spotkali się po raz pierwszy przedstawiciele episkopatu oraz władz regionalnych. Za zgodą prezydenta Ollanty Humali mają ustalić, w jaki sposób dojść do porozumienia z protestującymi.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski opublikowało dziś oświadczenie odnoszące się do zapowiedzi ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W dokumencie podkreślono, że Prezydium Episkopatu jest za ochroną kobiet przed przemocą, ale nie zgadza się z ideologicznymi założeniami Konwencji Rady Europy. Jak zauważył rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch, konwencja opiera się na przekonaniu, iż przemoc wobec kobiet jest systemowa, zaś jej źródłem są religia, tradycja i kultura.
Z takimi stwierdzeniami nie możemy się również zgodzić. Mało tego, sporo manipulacji jest wokół definicji płci, która wydawałaby się zupełnie oczywista i wskazująca po prostu na naturalne różnice biologiczne między kobietą a mężczyzną. Tymczasem w konwencji pomija się te naturalne różnice i zakłada, że płeć można wybierać. Też nie godzimy się z tym stanowiskiem.
W oświadczeniu wyraża się przekonanie, że polskie prawodawstwo ma dostateczne narzędzia do zwalczania zjawiska przemocy, także agresji wobec kobiet. W Gliwicach zakończył się wczoraj jubileuszowy 25. Festiwal Piosenki Religijnej Cantate Deo. Większość nagród i wyróżnień otrzymał Marcin Rajs z Wągrowca pod Gnieznem oraz zespół Natanael, którego Rajs jest kierownikiem muzycznym. Sam muzyk przyznał, że otrzymane nagrody są dla niego zachętą do dalszej pracy.
Ja odwołam się tutaj do błogosławionego Jana Pawła II, do jego filozofii daru i zadania. Odbieram to jako ogromny dar, ale jako zadanie jednocześnie, żeby motywuje mnie do dalszej pracy i do współpracy z zespołem, do tego, żeby przez muzykę docierać do Boga i tym się dzielić z innymi.
Pierwszą edycję festiwalu Cantate Deo zorganizowano w 1981 roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.